Dzień dobry Państwu, doktor Adam Eberhard, analityk, specjalista od spraw zagranicznych, obecnie wiceszef Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, jest ze mną w studiu.
Dzień dobry.
Ale nie tylko o Europie Wschodniej, zacznijmy od tego, że podobno jesteśmy niebywale ważni. Po wizycie u prezydenta Bidena zarówno prezydent, jak i premier rozpływali się po prostu, mówiąc o naszej potędze. Prezydent Duda mówił, że zostaliśmy zaproszeni w rocznicę przyjęcia Polski do NATO jako jedyny kraj. A przypomnijmy, że wchodziliśmy do NATO razem z Czechami i z Węgrami. I mówi, że proszę popatrzeć, kto został zaproszony. Cytuję teraz prezydenta. To my, jako ważny partner, ważny aliant w ramach sojuszu. Naprawdę jesteśmy aż tak ważni, jak mówi prezydent?
No jesteśmy istotni. Jesteśmy najważniejszym państwem wschodniej flanki NATO. Jeżeli weźmiemy tych 13 państw naszego regionu, to sami wydajemy na obronność więcej niż one wszystkie razem wzięte. Właściwie mało kto wie, ale dzisiaj polskie wydatki na obronność w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego to są najwyższe, jeżeli weźmiemy wskaźnik produktu krajowego brutto. Nikt więcej nie wydaje według PKB niż Polska. Żadne inne państwo nie ma też takiego współczynniku zakupu sprzętu uzbrojenia jak Polska.
To ostatnie jest o tyle ważne, że rozumiem, że jak kupujemy,
to głównie w Stanach Zjednoczonych.
To chcą nam sprzedać.
Tak, więc to jest tych 30 miliardów dolarów rocznie na obronność. A proszę pamiętać również, że przecież są inne projekty infrastrukturalne, na przykład elektrownia jądrowa, zresztą właściwie chyba nawet nie jedna, ale dwie albo trzy docelowo. Jest to oczywiście poza tym komponentem politycznym, poza tym, że Polska jest państwem przyfrontowym, co jest politycznie istotne. Oczywiście, a jeszcze dochodzą wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, no to absolutnie zwiększa naszą pozycję.
Ale pan mówi o aspekcie militarnym, ale na przykład Donald Tusk też o tym wspominał, bo Donald Tusk, no powiedziałbym, moim zdaniem przebił tutaj, przelicytował prezydenta, mówiąc, że on teraz jedzie spotkać się w piątek na spotkaniu grupy weimarskiej, Trójkąta Weimarskiego, razem z kanclerzem Niemiec i prezydentem Francji. Te trzy stolice, Paryż, Berlin i Warszawa, mają taką moc, żeby zmobilizować całą Europę. No i powiedział, że on opowie teraz prezydentowi Macronowi i kanclerzowi Scholzowi, o czym tam ważni tego świata mówili, o co się działo w Waszyngtonie. Naprawdę jesteśmy aż tak istotni, czy troszkę nam, przepraszam, woda sodowa?
No to znaczy, jeżeli chodzi o kwestię Trójkąta Weimarskiego, bo ta współpraca z Niemcami i Francją, ona od 30 lat tak się nazywa, to do tej pory przez 3 dekady nie zaowocowała jakąś większą, bardziej efektywną współpracą. Myślę, że podstawowy problem jest taki, że ten trójkąt, on nie jest równoboczny. Znaczy, jeżeli weźmiemy, porównamy potencjał choćby gospodarczy to Polski do tych dwóch pozostałych państw, to w przypadku Niemiec jest 1:6, w przypadku porównaniu do Francji to jest 1:4. Więc my jesteśmy nieporównywalnie mniejszym, słabszym partnerem, ale oczywiście koniunkturalnie jesteśmy w stanie czasami to wygrywać, wykorzystywać swoje położenie geograficzne.
Czy jesteśmy w stanie także wygrywać pewne niesnaski między Francuzami a Niemcami, które się pojawiają?
To jest właściwie jedyny przepis na funkcjonowanie Trójkąta Weimarskiego. To znaczy, jeżeli Niemcom i Francuzom, jeżeli oni się dogadują dobrze, no to wówczas tego typu format trójstronny, on jest troszeczkę nawet pułapką może
się dla
Polski. To
jest niepotrzebny zupełnie.
Nie, on może być potrzebny. On może być potrzebny jako sposób tak naprawdę przymuszania Polski do decyzji, które wcześniej zapadły w ramach tego formatu elizejskiego, niemiecko-francuskiego. W momencie, gdy Niemcy, Francuzi są nie do końca, mają wspólne stanowisko w różnych rzeczach, możemy lobbować, możemy starać się. Ja bym powiedział, jak współpracą regionalną jest tak, że to jest pewien instrument. To jest instrument, który czasami jest bardziej przydatny, czasami jest mniej przydatny. Trzeba, jak to się mówi, tak palić, ale nie zaciągać.
7:07, nie zaciąga się dr Adam Eberhard. No dobrze, ale wie pan, jak ja słyszę o tym, o naszej pozycji, to zawsze zadaję sobie pytanie, no oprócz tego, czy ona teraz wzrosła, jak chciałaby nowa koalicja rządząca, to jest jedno, ale drugie tak naprawdę, a jak się czym się mierzy tę pozycję militarną? Pan mówił tylko o wydatkach na zbrojenie, ale jak sam pan wspomniał, jeżeli jesteśmy 1/6 Niemiec i 1/4 Francji, to nie wygląda na potęgę.
jesteśmy ważnym graczem w Unii Europejskiej, 8., 5. państwem Unii Europejskiej. Jesteśmy kluczowym państwem w regionie. Ja myślę, że znaczenie kraju, ono też zależy od pewnego kontekstu międzynarodowego. Znaczy od 2022 roku rola Polski wyraźnie wzrosła.
Od 2022 czy od wojny?
Od wybuchu wojny. No w tym sensie, że ta wojna stała się głównym wyzwaniem międzynarodowym, potężnym wyzwaniem dla bezpieczeństwa interesów Europy. No i w sposób oczywisty Polska odgrywa tutaj rolę wyższą, niż by te wszystkie wskaźniki makroekonomiczne na to wskazywały.
A czy zmiana władzy w Polsce wpłynie na wzrost tudzież spadek pozycji Polski w Europie, czy też tak naprawdę mierzy się ją czym innym, a reszta to tylko ornamenty?
To są, jakby polityka to są słowa, to są ornamenty, one wszystko wpływają, znaczy ornamenty czasami również wpływają na postrzeganie, na wizerunek. No oczywiście jest oczywiste, że obecny rząd ma pewnie i będzie miał łatwiejsze, lepsze kanały dotarcia do Berlina, Brukseli, czy Paryża. Natomiast no, oczywiście problemem jest przekuwanie tego w realną politykę. Dlaczego Weimar był tak nieskuteczny przez lata? Mhm. Nie dlatego, że my nie mieliśmy kanałów dotarcia, że mieliśmy z Niemcami i Francuzami zupełnie inne postrzeganie na przykład bezpieczeństwa, zagrożeń Rosji, obecności Stanów Zjednoczonych w Europie.
No właśnie.
Dzisiaj teoretycznie, bym powiedział, te różnice w postrzeganiu bezpieczeństwa europejskiego z Francją czy z Niemcami, one są mniejsze niż były kiedykolwiek.
Panie doktorze,
to otwiera szansę.
Panie doktorze, no ja sobie wszyscy pamiętamy wybuch wojny i te propozycje Niemiec, że poszukamy w magazynach, może nam trochę hełmów zostało i te słowa Francuzów, no tu trzeba się zastanowić, prawda, no przeanalizować, tu może cała Europa powinna się zebrać i tak dalej. My mieliśmy wtedy poczucie, że ci nasi partnerzy z Trójkąta Weimarskiego niczego nie rozumieją. Oni ciągle chcieliby się dogadywać z Rosją, prowadzić business as usual, czyli interesy jak zwykle.
Jakby podrapać, to myślę, że nadal jest bardzo wielu w Berlinie czy w Paryżu, którzy chcieliby się ostatecznie dogadać z Rosją i wierzą w to, że tak się da zrobić.
To nie brzmi to najlepiej, tym bardziej, że Grupa Wyszehradzka, czyli taki kolejny format, na który kiedyś stawialiśmy, czyli Polska, Węgry, Czechy i Słowacja, okazuje się być kompletnie martwa. Premier Orban, w tym czasie, kiedy polski prezydent z polskim premierem byli u Bidena, premier Orban pojechał do Donalda Trumpa.
Nie spotkał się z nikim z administracji Bidena.
Z kolei Słowacy zerkają teraz znów tęsknie raczej w stronę Kremla niż w stronę Waszyngtonu.
No, myślę, że to, co pan redaktor mówi, to też jest odpowiedź, dlaczego przy okazji 25. rocznicy przystąpienia do NATO, a przecież przystąpiły wówczas Polska, Czechy i Węgry. Trzy państwa przystąpiły. Mhm. Tylko my sami zostaliśmy zaproszeni, no bo zaproszenie wszystkich trzech państw byłoby tam jakoś niewygodne dla administracji Bidena wobec romansu premiera Orbana z Donaldem Trumpem. Ale jeżeli chodzi w ogóle o współpracę regionalną, to trochę jak z Weimarem. To jest pewien instrument, z którego trzeba mądrze korzystać wbrew przeciwnościom, wbrew kontekstowi politycznemu, bo kontekst polityczny się zmienia w każdym kraju.
Wybory w Rosji, które zaczynają się jutro. Wybory prezydenckie, tak się to przynajmniej nazywa, bo to formalnie są wybory. To będzie temat, od którego rozpocznę drugą część naszej rozmowy, na którą już teraz zapraszam do RMF24. Tam jesteśmy cały czas i do naszych mediów społecznościowych. Słuchaczom RMF-u serdecznie dziękujemy. No właśnie, wie pan, wszyscy każą mi się gryźć w język, jak mówię, wybory prezydenckie w Rosji.
I nie wypracował pan redaktor żadnego słowa na określenie tych wydarzeń.
No właśnie, bo rzeczywiście formalnie, proszę państwa, jutro zaczynają się wybory prezydenckie w Rosji, one będą trwały do niedzieli. No i tam są kandydaci.
No bo ograniczona liczba.
Tak, oczywiście, nie wszyscy dostąpili zaszczytu. Zwycięzca tych wyborów oczywiście jest znany. My się z tego śmiejemy, chociaż generalnie to wszystko jest mało śmieszne. Jak raz ja mogę powiedzieć osobiście, że wczoraj miałem dość dobry dzień, bo mój przyjaciel, moskiewski przyjaciel, wyszedł z więzienia, gdzie trafił formalnie rzecz biorąc za chuligaństwo i złe zachowanie. A to dlatego, że pan doktor, pan chirurg, szedł sobie ulicą koło tak zwanego Mostu Niemcowa, gdzie zabito znanego opozycjonistę, po to, żeby złożyć tam kwiaty, bo tam też się teraz składa kwiaty Nawalnemu, składało się. W związku z tym zatrzymano go. Trafił tam na 2 tygodnie do aresztu. Wyszedł wczoraj. Przepraszam, że o tym wspominam, ale tak wygląda rzeczywistość w tej chwili w Rosji. I to w przeddzień wyborów.
No właśnie, no te wybory nie mają już nic wspólnego z wyborami, ani nie ma kandydatów opozycyjnych wobec Kremla. Właściwie nie ma nawet kandydatów, którzy byliby, udawaliby jakąś większą opozycyjność. Ani chodziło o to oczywiście, aby w społeczeństwie nie rozbudzać emocji i nadziei na zmianę jakąś. Ani te wybory nie zostaną, ani ludzie, którzy będą głosować, ich głosy nie zostaną uczciwie policzone.
No, oczywiście, że nie.
Ani nie mamy właściwie żadnej już kampanii wyborczej, alternatywności, czegokolwiek w mediach, no to jest wiadomo, że to jest chucpa. Natomiast oczywiście władze są, jak to zawsze przy okazji wszelkich wyborów w Rosji, są tym przejęte, są zmobilizowane, ponieważ wybory, mimo że oczywiście wynik jest jasny, 80% dla Putina przy 80% frekwencji, to problem wyborów jest taki, że wybory, głosowanie, ono może wzbudzić właśnie pewne emocje, pewne nadzieje, może spowodować, że komuś się zechce wyjść na ulicę. Proszę sobie przypomnieć rok 2020 na Białorusi na przykład.
No tak, panie doktorze, tylko to chyba to już za mocno przykręcono śrubę przed tymi wyborami, żeby jeszcze komuś się w Rosji chciało w tej chwili wychodzić. Na ulicę.
Ponieważ, aby ktoś miał odwagę tak naprawdę wychodzić
na
ulicę.
No ma pan rację, to lepsze sformułowanie.
Bo to jest niestety już chyba kwestia rzeczywiście terroru, który został wprowadzony. Przed chwilą pan powiedział o swoim koledze, który został zatrzymany.
Ale wie pan, bo to wszystko nam się nie składa w obrazku. No bo patrzymy na tych bogatych Rosjan, którzy sobie jeżdżą po świecie. Patrzymy na Rosję, na zdjęcia z Moskwy, gdzie są świetnie ubrani ludzie, gdzie jeżdżą znakomite samochody. To nie wygląda jak stalinowski terror. A z drugiej strony, to nie tylko przecież ten mój przyjaciel. Jego siostra mówiła mi, kiedy on jeszcze siedział, słuchaj, ja się z tobą żegnam. Zadzwoniła do mnie powiedzieć, ja się z tobą żegnam. Wiesz, idę jutro na pogrzeb Nawalnego. Mogą mnie zatrzymać, ale ja już mam tego dosyć. Jego siostra lekarka. Porządni, wykształceni, normalni ludzie, którzy w zasadzie niczego nawet nie robią, nie angażują się w politykę.
No i jak gdyby pole tego typu aktywności jest coraz mniejsze, represje są coraz większe. Państwo znajomi i im podobni, oni troszkę najczęściej uciekają w pewną taką emigrację wewnętrzną, czyli zajmują się na kuchni sobie rozmawiają, że im się nie podoba, natomiast no, żyją tak, jakby świata politycznego wokół nie było. Bardzo wielu Rosjan, niestety, i to trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, oni zostali zaczadzeni propagandą, trochę zachowują się jak kibole piłkarscy w tej wojnie, traktując sukcesy czy niepowodzenia reżimu putinowskiego na froncie ukraińskim jako własne. I to jest pewien bardzo skuteczny, to jest pewien sukces, który odniósł Putin.
No, Krym nasz, prawda? Walczymy z hitlerowcami z Kijowa.
Krym nasz to jeszcze była radość, że tam nam przyrosło trochę ziemi. Natomiast to, co teraz dominuje w dyskursie publicznym, no to takie poczucie oblężonej twierdzy, nowej wojny światowej, wojny na śmierć i życie, egzystencjalnej. To znaczy rosyjska propaganda przedstawia już to nie jako wojnę z Ukrainą, tylko jako wojnę o być albo nie być Rosji, a skoro jest to wojna odwieczna, to nikt nie musi oczekiwać sukcesu i zwycięstwa w ciągu miesiąca czy dwóch.
To tylko ostatnie słowo o tych wyborach. Tam się nie pojawił żaden kandydat opozycyjny.
Tam była jedna intryga ciekawa.
Właśnie chciałem powiedzieć o Borysie Nadjeżdinie. No, człowiek ma ładne nazwisko, Nadjeżdin.
Od nadziei.
Od nadziei, nie wiem jak to przetłumaczyć na polski. Pan Borys Nadzieja, nadziejski. Pan Borys był przez jakiś czas deputowanym, ale to było 20 lat temu.
Nie, no jest to człowiek absolutnie pod kontrolą służb, natomiast on rzeczywiście był w pewnym momencie przymierzany jako być może kandydat na prezydenta, no taki oczywiście królik, taki kompletny
taki
zając,
taki opozycyjny, no bo on na przykład mówił, że jest przeciwko wojnie z Ukrainą.
Ale też mówił, że z żadnych zysków terytorialnych Rosja się wycofać oczywiście oczywiście nie może i tak dalej. No nie, to była pewna próba.
Ale i na to nie pozwolili, no to wie pan, no...
To dlatego, bo, wie pan dlaczego nie pozwolili? Dlatego, bo zrobili test, to znaczy wzięli, wyciągnęli go jak królika z kapelusza, aby zobaczyć, czy to, bo to jak gdyby władza zawsze jest między strachem, a chęcią zwiększenia własnej legitymacji i myśleli, że być może to jest dobry sposób na taką kontrolowaną łże pozorną opozycję. Natomiast się okazało, że ludzie zaczęli się gromadzić i podpisywać jego listy poparcia.
Że ludzie serio uznali, że to jest opozycja i mógłby stać się bohaterem mimowoli.
Mimowoli i to jest oczywiście kłopot, więc projekt został zamknięty. Rozumiem, te listy poparcia podpisane przez mieszkańców, przez pana przyjaciół z Moskwy, one
zostaną
są dzisiaj, zostaną wrzucone do rejestru komputerowego Federalnej Służby Bezpieczeństwa, więc zawsze troszkę wiedzy jeszcze dojdzie i kilka tysięcy niepokornych osób zostanie dodatkowo zlustrowanych. No, tak dzisiaj działa Rosja. Działa Rosja na wzorcach neototalitarnych już, bo to słowo chyba trzeba użyć.
Czy jak popatrzymy na Ukrainę, to musimy powiedzieć, że jest aż tak źle, jak sugeruje prezydent Francji, bo przypomnę, że Emmanuel Macron bije na alarm, mówiąc nieoficjalnie, nie dla wszystkich, że być może Ukraina nie przetrwa tego roku, że w połowie roku już będzie koniec wojny i to będzie zły koniec wojny. No i mówi nawet o tym, że być może będziemy musieli wysłać wojska.
To wojska to ja bym zostawił na boku, bo myślę, że to jest pewien chwyt retoryczny.
Myślę, że
francuski.
Myślę, że Francuzi to jest ostatnia rzecz, na którą mają ochotę.
Tak, tak. Oczywiście to jest takie grożenie palcem Rosjanom, aby oni się nie rozpychali w francuskiej Afryce, w regionie, gdzie Francuzi zwykli uznawać za własne, a gdzie przez na przykład grupę Wagnera, różne intrygi, przewroty, Rosjanie się zwiększyli swoją pozycję. Natomiast no, Ukraina ma dwa problemy. To jest ludzie, mobilizacja, problem demograficzny.
No, ludzie
i druga...
po dwóch latach wojny, nie widząc sukcesów, a widząc jednocześnie, jak żyją doskonale i dostatnio inni, uciekają od wojny, uciekają od wojska.
Kryzys demograficzny, brakuje młodych ludzi, których można wysłać na front. Przez pierwsze miesiące, lata wojny to było troszeczkę równoważone poprzez tych, którzy zgłosili się na ochotnika. Po dwóch latach ci, którzy zgłosili się na ochotnika, nie żyją, są ranni albo wyczerpani, wycieńczeni, też musieli z frontu odejść. Więc to jest jeden problem i tutaj Ukraina musi sobie jakoś radzić, a to będzie zwiększało koszty wewnętrzne. No i drugi podstawowy właściwie, pieniądze z Europy, pieniądze ze Stanów Zjednoczonych, tych drugich pieniędzy ciągle nie ma, choć no jakieś tam się rysują.
No to jest dobre pytanie właśnie, co się rysuje?
Bo rysuje się jakieś głosowanie w Izbie Reprezentantów, być może dotyczące pakietu pomocy 62 miliardów dolarów, no ale kłopot jest taki, że te pieniądze stały się zakładnikiem kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych.
Właśnie o to chciałem powiedzieć. No,
i Republikanie dzisiaj zarzucają administracji Bidena, że ta bardziej się troszczy o granice ukraińskie niż o granicę amerykańsko-meksykańską, przez których przez 4 lata przeszło 6-7 milionów nielegalnych migrantów. No i jak gdyby Ukraina stała się zakładnikiem, a do tego dochodzi osobowość Donalda Trumpa.
No właśnie chciałem powiedzieć, Donald Trump, który marzy o powrocie do Waszyngtonu, mówi wprost, tak przynajmniej mówił na spotkaniu z Viktorem Orbanem, jak dojdę do władzy, wojna się natychmiast zakończy. Nie dam Ukrainie ani grosza.
Ani centa.
No jeżeli on nie chce dać ani centa Ukrainie, no to ta wojna może się zakończyć tylko w jeden sposób.
No tak, zobaczymy, czy da, czy nie da. Zobaczymy, czy wygra, czy nie wygra, bo to też oczywiście nie jest przesądzone. Natomiast rzeczywiście kłopot jest taki...
A dla Polski byłoby lepiej, żeby wygrał Trump, czy nie?
Nie, no dla Polski byłoby lepiej, aby było stabilne wsparcie dla Ukrainy i przywiązanie do relacji transatlantyckich i NATO. Ja nie mam przeświadczenia, czy Donald Trump nie będzie chciał rozmontować Sojuszu Północnoatlantyckiego. Inna rzecz, czy mu się uda, bo też jest to głębokie państwo, z którym on chce walczyć. Problem jest taki, że Trump, który chce wypowiedzieć wojnę właśnie establishmentowi amerykańskiemu, najłatwiej może to zrobić poprzez rewizję polityki wobec Ukrainy. Najmniej to kosztuje w takim doraźnym
można zyskać, nie?
Wymiarze. Można powiedzieć, że się oszczędza pieniądze, jednak Trump ma taki merkantylny duch.
Z mieszkańca Oregonu wojna na Ukrainie jest hen daleko, ale nadciągający via Texas nielegalni imigranci są całkiem blisko.
Nie wiem, kiedy pan redaktor ostatnio był w Stanach Zjednoczonych, ale poziom cen w Ameryce wzrostu, naprawdę gdyby koszty życia w Stanach Zjednoczonych wzrosły w sposób olbrzymi, to nie jest tak, że każde kolejne pokolenie, czy z każdym kolejnym rokiem, dekadą żyje się w Ameryce lepiej Amerykanom. To generuje frustrację. Frustrację, na którą obóz demokratów nie jest w stanie specjalnie odpowiedzieć. No też pamiętajmy o wieku prezydenta Bidena, więc to trochę taki zemsta Trumpa i powrót Trumpa, to jest taki scenariusz coraz bardziej bazowy się rysuje. Nie przesądzony,
Trumpa,
ale...
No dobrze, ale powrót Trumpa... Już nauczyliśmy się, że Trump wiele mówi i czasami mniej robi, albo czasami zaskakująco dobrze postępował. Przynajmniej tak było.
To prawda.
Chociaż teraz przyznam, że po wybuchu wojny te jego zapowiedzi wzbudzają naprawdę niepokój, bo on mówi nie tylko o tym, że zakończy wojnę nie dając Ukrainie ani centa, ale mówi też o tym, że niech się Europa broni sama.
Albo nawet będzie bił brawo Putinowi, aby zrobił co chce z tymi, którzy nie płacą, prawda?
Kurczę, no nawet zakładając, że to jest tylko głupia retoryka, to jednak to jest facet, który był prezydentem i który kandyduje na prezydenta.
Znaczy z dwóch powodów to jest groźne. Znaczy po pierwsze groźne jest, że on jako prezydent Stanów Zjednoczonych będzie miał wpływ na kształtowanie polityki. Oczywiście on jest politykiem niekonsekwentnym. On jest niekonsekwentnym również wobec własnych słów. On się w ogóle nie przejmuje tym, co powiedział wczoraj. Może to powiedzieć jutro zupełnie coś odwrotnego. Natomiast kłopot jest inny. Kłopot jest kwestia postrzegania polityki amerykańskiej za Trumpa przez Rosjan. Rosjanie po prostu mogą uznać, że Ameryka jest słaba, niezdolna do obrony swoich sojuszników. Mogą wyciągnąć z tego być może nawet błędne wnioski, ale wnioski, które zachęcą ich do działań bardziej agresywnych, bardziej twardych. No, problem jest taki, że wobec Putina potrzebny jest silny, stanowczy, zdecydowany sygnał, przekaz, aby ograniczać jego zapędy. Jeżeli my tego nie robimy, jeżeli nasze wypowiedzi są takie nie bardzo określone, no to on to traktuje jako słabość, a skoro jesteśmy słabi, no to naciska dalej. I
Putin
to jest
wygrywa
główne.
Wybory w...
Dobra, głosowanie, no niech mówmy chociaż.
Nie wiem co, no ten farsę i będzie rządził, bo to ma
jeszcze
nową 7 konstytucję.
To jest zresztą bardzo ciekawe.
Bo za każdym razem może zmienić konstytucję.
Ale kiedyś nie zmieniał, to jest też ciekawe. To pokazuje
tak, to
pewną
prawda.
Ewolucję Władimira Putina, bo przecież on po dwóch swoich pierwszych kadencjach...
Wysłał na chwileczkę Miedwiniewa.
Wycofał się, zrobił bardzo trudny manewr w postaci zostania premierem, wysłania Miedwiediewa na prezydenta, co także przecież mogło generować jakieś tam turbulencje i niepewności. Wtedy się nie zdecydował na zmianę konstytucji i nazwanie
ale
się dożywotnio carem
ale
Rosji.
Ale mu się wariant nie spodobał z Miedwiediewem, bo ten
bo
wariant...
teraz znowu by musiał, przecież kolejne dwie kadencje minęły, teraz już będzie piąta, więc znowu musiałby wprowadzać
piąta, ale to teraz jest nowa konstytucja, więc ma jeszcze dwie przed sobą, tak?
Może rządzić chyba do 37 roku, jeżeli...
6 czy coś takiego.
Jeżeli dobrze pamiętam, ale też proszę pamiętać, Rosja jest niby stabilna, ale krucha w swojej...
Krasnyński twierdzi, że Trump jest... przepraszam.
Putin.
Że Putin jest Gruzinem i będzie żył 100 lat.
On jest podobno, ma dużą obsesję swojej długowieczności, pije różne napary, leki, bardzo dużo uwagi przywiązuje do tężyzny fizycznej. To wszystkim słuchaczom rekomendujemy, rzecz jasna, natomiast niekoniecznie...
Sami nie korzystając.
Niekoniecznie takie wszystkie rzeczy można przewidzieć i zaprogramować.
Panie doktorze, bardzo panu dziękuję za wizytę w studiu. Zapraszam ponownie. Państwu to również dziękuję. Kłaniam się nisko. Do widzenia.
Do widzenia. Dziękuję.